teraz przejdźmy do interpretacji Ewangelii według świętego Jana. Ostatnio zakończyliśmy rozdział drugi tej Ewangelii i dzisiaj zaczynamy rozdział trzeci, który jest opowiadaniem o rozmowie Jezusa z uczonym żydowskim, z żydowskim faryzeuszem Nikodemem. Tak jak do tej pory będę czytał tekst grecki, tłumaczył na język polski w taki sposób w miarę dosłowny i komentował ten tekst dla Państwa. Ende anthropos ekton farisaion Nikodemos onoma auto archonton judaion. Był zaś człowiek, mężczyzna, spośród faryzeuszów, Nikodem jego imię, starszy Żydów albo Judejczyków. Był mężczyzna, człowiek spośród faryzeuszów. Ta podstawowa informacja, która stąd płynie, jest taka, że w tych dwóch pierwszych rozdziałach, gdzie słyszeliśmy o tym, jak Jezus powołuje pierwszych uczniów, Filipa, Piotra, Natanaela, słyszeliśmy świadectwo Jana Chrzciciela, byliśmy z Jezusem i z uczniami i z Najświętszą Marią Panną, z Matką Jezusa na godach w Kanie Galilejskiej, byliśmy świadkami tego, jak Jezus zapowiada zburzenie jerozolimskiej świątyni. Narracja zmierza do tego, żeby pokazać, jak ludzie różnych profesji, różnych stanów pozycjonują się wobec Jezusa, przychodząc do Niego. Jedni wierzą w Niego, inni odrzucają wiarę w Niego. I od rozdziału trzeciego do rozdziału dwunastego, czyli do końca tej pierwszej części Ewangelii według świętego Jana, będzie mowa o tych takich paradygmatach wiary lub niewiary w Jezusa, ucieleśniających się w tych bohaterach, o których będzie mowa. Więc ten człowiek, mężczyzna, który przychodzi do Jezusa, jest faryzeuszem. I to, że jest faryzeuszem, jest ważniejszą informacją niż podanie jego imienia. Ta informacja, że jest faryzeuszem, definiuje go przede wszystkim, a nie imię. Choć jak wiemy, w kulturze hebrajskiej to jest imię człowieka, to jest coś, co definiuje jego tożsamość. Tutaj definiuje go grupa pobożnych ludzi, do których należy. Zatem przedstawiony jest on w tym tekście jako reprezentant szerszej grupy, przedstawiciel grupy ludzi pobożnych, żydowskich hasydów tamtego czasu, ludzi świeckich. To trzeba zauważyć, że faryzeusze, może powiem troszkę na ten temat, faryzeusze to było stronnictwo ludzi gorliwych religijnie, powstałe na przełomie III i II wieku przed Chrystusem, ludzi, którzy uważali, że istotą bycia człowiekiem religijnym, istotą przynależności do Boga jest odcinanie się, separowanie się od tego, co może wierze człowieka zaszkodzić. Więc zachowujmy dystans do tego, co może być szkodliwe dla naszej wiary, a praktykujmy to, co może naszą wiarę pogłębić. Faryzeuszy często nazywa się na kartach Nowego Testamentu również uczonymi w Piśmie. Niekiedy jest mowa faryzeusze i uczeni w Piśmie, a niekiedy uczeni w Piśmie to są po prostu faryzeusze. Faryzeusze polaryzowali się trochę w stosunku do drugiego ważnego stronnictwa żydowskiego będącego w tamtym czasie, mianowicie w stosunku do saduceuszy. Faryzeusze wraz z saduceuszami stanowili tak zwany Sanhedryn, Radę 70 starszych. Na czele tej rady stał arcykapłan przynależący do stronnictwa Saduceuszów. Ale Saduceusze wszyscy byli z pokoleń kapłańskich, z rodzin kapłańskich, a zatem ten Sanhedryn miał w sobie przedstawicieli zarówno ludzi świeckich, faryzeuszy, wykształconych religijnie, jak i saduceuszy, którzy przynależeli do rodów kapłańskich. Wtedy kapłaństwo w Izraelu było dziedziczne. Ono przechodziło z ojca na syna. Faryzeusze cieszyli się tą sławą ludzi bardzo pobożnych. Znamy przypowieść Jezusa choćby o faryzeuszu i celniku, jak oni w świątyni się zachowywali, przynosząc Bogu ofiarę. Więc pobożni, ale pobożni w taki sposób, że się separują od innych, żeby ich wiara nie doznała uszczerbku przez to, że kontaktują się z obcymi, ale nie tylko powiedzmy z obcymi, z gojami, którzy są niewierzącymi, ale także z tymi członkami narodu, którzy nie mają wystarczającej pobożności. Zresztą postawa kapłanów była podobna, była postawą separacji. To wiązało się także z tak zwaną czystością rytualną. Było wiele możliwości w życiu codziennym, żeby tą czystość rytualną utracić poprzez dotyk rzeczy nieczystych, przedmiotów nieczystych. I wtedy człowiek, który był w stanie nieczystości rytualnej, nie mógł mieć kontaktu z Bogiem według wierzeń Starego Testamentu. Był jakby w grzechu ciężkim i musiał poddać się oczyszczeniom rytualnym, aby na nowo nawiązać kontakt z Bogiem, aby udać się do świątyni i tam złożyć Bogu ofiarę. Więc ten człowiek, który przychodzi do Jezusa, to jest przedstawiciel faryzeuszów, przedstawiciel elity religijnej tamtego czasu, człowiek szanowany. Jest tutaj też powiedziane, że jest on archon ton judajon, czyli starszy Żydów. Być może chodzi tutaj też o jego godność, jego jakiś wiek, jego wysoki status w tym stronnictwie faryzeuszy, a być może chodzi o to, żeby powiedzieć, że z samej przynależności do stronnictwa faryzeuszów już wynikał jego wyjątkowy status społeczny i religijny. Dlaczego to jest tak ważne, żeby wyeksponować ten fakt, że Nikodem był faryzeuszem, przynależał do stronnictwa faryzeuszów i przychodzi on do Jezusa, który był z nizin społecznych. Jezus nie przynależał do żadnego rodu kapłańskiego, nie przynależał do żadnego rodu arystokratycznego. Był w tej hierarchii społecznej z prawdziwych nizin. Był galilejskim wieśniakiem. Więc między stronnictwem faryzeuszy a wieśniakami galilejskimi była ogromna przepaść społeczna. Tak daleka, że ci ludzie nie kontaktowali się normalnie. Potrzebowali tak zwanych brokerów, potrzebowali pośredników, żeby w ogóle ze sobą rozmawiać. I tutaj paradoks tej sytuacji i ostrość tej sytuacji polega na tym, że to właśnie faryzeusz, arystokrata żydowski, przychodzi do galilejskiego wieśniaka, bo taki był status społeczny Jezusa. I to przychodzi nocą. To jest w tamtej kulturze, w tamtej społeczności coś nie do pomyślenia. My, kiedy ten tekst czytamy dzisiaj, to przychodzi, bo Jezus jest kimś, ma status. Nie, tutaj jeszcze my wiemy, jaki Jezus ma status, ale dla tamtych ludzi, dla tamtego społeczeństwa, przyjście faryzeusza, arystokraty do wieśniaka Jezusa było czymś nie do pomyślenia, było czymś wręcz gorszącym. Ale pikanterii tej sytuacji dodaje jeszcze to, że Nikodem przychodzi do Jezusa, pytając go o sprawy religijne. to jest ten, kto jest specjalistą od spraw religijnych, to jest znawca Pisma Świętego i przychodzi do kogoś, kto pewno ledwie potrafił czytać i pisać, kogoś z nizin społecznych. Paralele, którą teraz chcę podać, to ona i tak będzie zbyt słaba, ale to tak jakby biskup, powiedzmy, przyszedł, powiedzmy, do mechanika samochodowego i pytał go o sprawy wiary, radził się go, jak ma daną prawdę teologiczną zinterpretować. To w naszym społeczeństwie mniej więcej to by było to. Więc ten tekst jest tak naprawdę ostry. Tutaj jest paradoks pewien ukazany, ale w tym paradoksie autor chce nam pokazać, jaka jest tak naprawdę tożsamość Jezusa i co musiał doświadczać w Jezusie Nikodem wyjątkowego, że zdecydował się przyjść do Niego. To wymagało od Niego pokory, to wymagało przełamania społecznych konwenansów, to wymagało naprawdę rzucenia się w jakąś przepaść. On nie czuł komfortu, dlatego przychodzi do Jezusa nocą, tak żeby inni nie widzieli. Przychodzi z ciemności. Panowie pewno nie rozmawiali po ciemku, przy jakimś świetle, ale Nikodem nie przychodzi do niego za dnia. Nikodem w ogóle to imię oznacza zwycięski lud albo lud pokonany. Lud pokonany. To imię też może być symboliczne. To jest imię pochodzenia greckiego. Ale on przedstawia ten lud, który jest pokonany. To znaczy Jezus wnosi nową kategorię istnienia, kategorię wiary. To, co dawne minęło, właśnie ta zapowiedź zburzenia świątyni, ten dawny porządek mija. Jezus jest nową świątynią. Ten, który z punktu widzenia społeczności tamtej kultury, tamtej, jest galilejskim wieśniakiem, tak naprawdę on jest nową świątynią, do której przychodzi arystokrata żydowski Starego Testamentu, elita religijna, uczony, żeby pobierać od niego nauki. To takie jest przesłanie tego pierwszego wersetu. To są bardzo mocne słowa. I ten, kto reprezentuje ten zwycięski lud Starego Testamentu, staje się ludem zwyciężonym, pokonanym, bo jest nowa jakość tego, który jest nową świątynią. Pamiętajmy, że ta perykopa pojawia się natychmiast po zapowiedzi zburzenia świątyni przez Jezusa. I po tym komentarzu Ewangelisty, że Jezus, mówiąc o wzniesieniu świątyni na nowo po trzech dniach, mówił o świątyni swojego ciała, czyli o sobie samym. Więc Jezus nie jest zwykłym galilejskim wieśniakiem, ale jest nową świątynią. Chociaż sam Nikodem jeszcze tak go nie pojmuje, bo ten, który przychodzi, przechodzę do drugiego wersetu, który tak mówi: Hutos elthen pros auton nyktos, ten przyszedł do niego nocą, kaj eipen auto, i powiedział mu: Rabbi, oidamen choti apotheu evolutuchas didaskalos, wiemy, że od Boga wyszedłeś jako nauczyciel. Udeizgar dynatai tautatasemeja pojein, nikt bowiem nie może tych znaków czynić, hasui pojeis, które ty czynisz, jan me e chotheos metautu, jeżeli nie byłby Bóg z nim. Jest to długi werset i chwilę na nim się zatrzymam. Więc autor wychodzi od tego stwierdzenia, że że ów żydowski faryzeusz Nikodem przychodzi do Jezusa nocą. To on przychodzi do Jezusa, zauważmy, a nie Jezus do niego. My dzisiaj często, mówiąc o ewangelizacji, o misyjności, o naszym powołaniu do dawania świadectwa, mówimy, że trzeba wychodzić. A tutaj ta droga jest odwrotna. To inni przychodzą do Jezusa, to ktoś ważny przychodzi właśnie do Jezusa. Ale dlaczego on przyszedł do Jezusa? Dlatego, że zobaczył w Jezusie coś atrakcyjnego, coś niezwykłego, coś co go intrygowało. Jeżeli w nas coś takiego będzie, w nas jako świadkach Chrystusa, to do nas też ludzie będą przychodzić, bo będzie w nas coś intrygującego, coś, co będzie innych niepokoiło. Natomiast jeżeli będziemy obojętni i jeżeli nie będzie w nas tej iskry Bożej, to ludzie do nas nie przyjdą. My nie musimy biegać po świecie, żeby szukać tych, których chcemy ewangelizować jako świadkowie Chrystusa. Ale jeżeli mamy swoją tożsamość, mocną tożsamość, jeżeli promieniujemy Bogiem, to ludzie to dostrzegą i przyjdą do nas. To nie słowami przede wszystkim ewangelizujemy, ale tym, co z nas emanuje. Tym, co inni potrafią dostrzec. I co mówi Nikodem do Jezusa? Mówi do niego rabbi, to znaczy nauczycielu. Ale to Nikodem był tak naprawdę rabbi, rabinem, a nie Jezus. Przecież Jezus absolutnie nie należał do tego towarzystwa. Więc nazwanie Jezusa rabbi to tak jak nazwanie, powiedzmy, zwykłego rolnika profesorem. Nawet pewnej ironii można by tutaj się dopatrzeć, gdybyśmy nie wiedzieli, jaki jest ciąg dalszy tej rozmowy. To absolutnie nie odpowiadało tożsamości Jezusa i jego tożsamości społecznej. Więc musiało być coś w Jezusie tak niezwykłego, tak atrakcyjnego, tak wyjątkowego, co Nikodem gdzieś tam usłyszał, co go wręcz uderzyło, poraziło, że on znalazł w Jezusie równego sobie. On nazywa go rabbim, ten, który jest rzeczywiście rabbi. I co mówi Nikodem dalej? Oidamen chotia podcheu elelituchasti daskalos. Wiemy, że od Boga przyszedłeś, Didaskalos jako nauczyciel. Więc rabbi to nauczyciel. Wiemy, czyli widzimy, że Nikodem nie przychodzi tutaj w swoim imieniu. Pierwsza osoba liczby mnogiej. My wiemy. Wiemy. On przychodzi jako reprezentant grupy. Nie wiadomo, czy ktoś go wysłał jeszcze, czy za nim stoi jakaś frakcja w ramach Sanhedrynu, frakcja faryzeuszów. Pewno tak, pewno jest tutaj jakaś taka sugestia, że Nikodem nie był jedynym, który widział w Jezusie coś niezwykłego i on zaintrygowany przychodzi, żeby wziąć pewną informację, dowiedzieć się czegoś, co zaniesie innym. Jest tutaj słowo oidamen, czasownik oida, który oznacza właśnie wiedzieć. On jest w czasie perfektum, tutaj w tej formie. I trzeba zwrócić uwagę na takie rozróżnienie w języku greckim pomiędzy dwoma czasownikami określającymi wiedzę, czy wiedzieć. Jeden z tych czasowników to jest właśnie oida w formie perfektum, a drugi czasownik określający wiedzę to jest ginosko. Ginosko. I jakie są kompetencje semantyczne obydwu tych czasowników? Otóż czasownik ginosko, od niego zacznę, oznacza wiedzę, która płynie z uczenia się, wiedzę zdobywaną teoretycznie, że ja słucham, ktoś mi mówi, słucham wykładu i dowiaduję się, kumuluję tą wiedzę w głowie, albo czytam książkę, chociaż wtedy, jak wiemy, analfabetyzm był bardzo duży, około 3% ludzi w basenie Morza Śródziemnego w tamtym czasie potrafiło czytać i pisać, a 97% to byli ludzie niepiśmienni i nieczytający. Więc większość wiedzy człowiek zdobywał poprzez obserwację, poprzez ogląd i poprzez słuchanie. A ten drugi czasownik, ten właśnie, który jest użyty w tekście, który przed chwilą przeczytałem, czasownik oida, oznacza wiedzę zdobywaną przez doświadczenie. Czyli tak naprawdę Nikodem mówi, rabbi do Jezusa, doświadczyliśmy, że apotheu eleitchas didaskalos, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Doświadczyliśmy. Jest zasadnicza różnica pomiędzy wiedzą teoretyczną, pomiędzy teorią, którą człowiek może zdobyć, a doświadczeniem. Ja wiedzy mogę zaprzeczyć. Ktoś może mnie przekonać jakimś argumentem, a za chwilę ktoś poda inny argument i już ten mnie może przekonać. I jeśli chodzi o akumulowanie wiedzy, no to się naprawdę może zmieniać w życiu i zwłaszcza uprawianie nauki polega na tym, że ciągle czytamy jakieś nowe hipotezy na dany temat i jedne wypierają drugie, jedne bardziej są sugestywne niż inne i ciągle powiedzmy jedne hipotezy wypierają drugie i to jest ta wiedza teoretyczna. Natomiast jest jeszcze drugi rodzaj wiedzy, ważniejszy rodzaj wiedzy, mianowicie wiedza wynikająca z doświadczenia. I tej wiedzy nikt mi nie odbierze, bo to jest wiedza moja. Ja mam taką wiedzę, bo sam tego doświadczyłem. To jest wiedza subiektywna, ale ona jest o wiele ważniejsza niż ta wiedza teoretyczna z książek. I taka wiedza to jest właśnie wiedza wiary. Wiara przede wszystkim polega na osobistym doświadczeniu spotkania z Bogiem. I tej wiedzy nikt nam nie zaneguje, bo ona jest nasza i prawdziwa. Doświadczenie różnych stanów religijnych, objawiania nam się Boga w modlitwie, w ekstazach różnego rodzaju, czy choćby podczas odmawiania różańca, doświadczenie tego dialogu z Bogiem, to jest to właśnie oidamen. To jest to wiemy, mamy doświadczenie. I tutaj o taką wiedzę chodzi. Ten człowiek Nikodem i stronnictwo, które reprezentuje, ma taką wiedzę. Gdzieś musieli natknąć się na Jezusa, być może tam przed świątynią jerozolimską, gdzie Jezus zapowiadał jej zburzenie. Być może zostali jakoś porażeni, dotknięci tym Jego słowem, albo nawet nie słowem, może gestem, może czymkolwiek, ale oni już wiedzą, że On jest nauczycielem i że wyszedł od Boga. To jest ważne, bo podstawowy zarzut przeciw Jezusowi, zarzut, który doprowadzi Go na krzyż, to był taki, że On działa wbrew Bogu, że przychodzi mocą Belzebuba, władcy złych duchów. A tutaj Nikodem mówi, my wiemy, że od Boga wyszedłeś jako nauczyciel. To znaczy wiemy, że jesteś reprezentantem Boga. I Nikodem nadaje mu status, poprzez to słowo rabbi, status równego sobie. W tym kontekście kultury antycznej, kultury świata śródziemnomorskiego, w kontekście stratyfikacji społecznej, tych warstw społecznych, tego podziału społecznego, mamy tutaj do czynienia z czymś niesamowitym. Ten wieśniak galilejski otrzymuje od arystokraty status kogoś wyjątkowego, kogoś równego sobie. Co więcej, to ten arystokrata przychodzi do niego, aby uzyskać wiedzę, doświadczenie na temat wiary, na temat odrodzenia się, co to znaczy tak naprawdę wierzyć, na czym polega prawdziwa wiara. Nikt Udeizgar bina taitauta tasemneja pojein. Nikt bowiem, i skąd się to przekonanie, skąd to ojdamen się bierze, ta wiedza, nikt bowiem nie może czynić tych znaków hapsipojeis, które ty czynisz. Więc chodzi tak naprawdę o znaki. Mówiłem Państwu, już wielokrotnie powtarzałem, że tych 12 pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju to jest tak zwana Ewangelia znaków. A druga część od rozdziału 13 do 21 to jest Ewangelia godziny Jezusa. Tutaj natomiast w tych rozdziałach, w których jesteśmy, czyli w trzecim rozdziale również, jesteśmy w Ewangelii znaków. Jezus czyni znaki. Te znaki to cuda. Cuda czynione przez Jezusa w sposób konkretny, chociaż w Ewangelii według świętego Jana tych cudów jest tylko 7 w sumie. Takich, powiedzmy, konkretnych, materialnych. Natomiast cudem było również nauczanie Jezusa. To, jak ludzie reagowali na Jego słowo. Więc Nikodem mówi, my wiemy, że nikt nie mógłby czynić tych znaków, które ty czynisz, an meche e chod chaos metautu, jeżeli Bóg nie byłby z nim. Więc to jest tak naprawdę wyznanie wiary. Jezus będzie dalej mówił w Ewangelii według świętego Jana ciągle, że On przychodzi od Ojca, że Ojciec Go posłał. Wreszcie w 10 rozdziale powie, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Więc tak naprawdę jest tutaj wyznanie wiary tego judaizmu faryzejskiego, który reprezentuje Nikodem, wiary w to, że Jezus został posłany przez Boga, przez Ojca, bo nikt nie mógłby czynić tych cudów, które Jezus czyni, tych znaków, jeżeli Bóg nie byłby z nim. Dwa wersety przeczytałem. Jeszcze moglibyśmy o wiele więcej na ten temat mówić, ale myślę, że wystarczy. Najprawdopodobniej 13 grudnia będzie następne spotkanie, na które bardzo serdecznie zapraszam. Pomódlmy się jeszcze chwilę, aby to słowo, które zostało zasiane, zastało w nas, abyśmy doświadczali mocy działania tego słowa, abyśmy byli otwarci na ten dialog, który Bóg poprzez swoje słowo chce z nami prowadzić. I abyśmy mieli doświadczenie Boga, właśnie jak największe doświadczenie Boga, aby Bóg nie był dla nas przede wszystkim teorią, ale aby był naszym własnym, codziennym doświadczeniem, abyśmy na pewno wiedzieli, kim On jest, jaka jest Jego tożsamość, abyśmy żyli w relacji z Nim. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże, dobrej nocy życzę.